Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wielce czcigodny księże prałacie, czcigodny księże dziekanie, dostojni i drodzy bracia w kapłaństwie, dostojni przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych, policji, innych służb, kochani rodzice bierzmowanych dzisiaj młodzieży, świadkowie, krewni, przyjaciele, kochane dziewczęta, kochani chłopcy, drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, drodzy redaktorzy, ojcowie, inni pracownicy wspaniałego Radia Maryja i telewizji Trwam, wszyscy kochani tutaj obecni. Z ogromnym wzruszeniem wraz z wami przeżywam mój pobyt na tej pięknej uroczystości, potrójnej uroczystości i uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej nieustającej pomocy i uroczystości jubileuszu 25-lecia istnienia waszej dynamicznej, pięknej parafii, a także uroczystości, w czasie której będzie udzielony sakrament bierzmowania tej grupie waszej młodzieży. Z radością przeżywam tę uroczystość, z wielkim wzruszeniem. Będąc tu po wielu latach, prawie 40 lat temu, opuściłem Hrubieszów, który pozostał na zawsze bliski mojego serca, tak jak była o tym mowa w przemówieniu waszego przedstawiciela. Serdecznie dziękuję za przepiękne, wspaniałe słowa, które skierował do mnie wasz ksiądz prałat, ksiądz dziekan, proboszcz tej parafii, za wszystkie mądre, piękne myśli w tym przemówieniu zawarte. Dziękuję mu za zaproszenie na tę uroczystość. Na jego ręce także składam podziękowanie waszemu księdzu biskupowi, Wacławowi Depo, także za zaproszenie w dniu dzisiejszym do waszej parafii. Wsłuchiwałem się uważnie w te słowa, które kierowane były pod moim adresem. Dziękuję wam za wasze serdeczne przyjęcie. Dziękuję za te myśli zawarte w przemówieniach zarówno starszych przedstawicieli waszej parafii, waszej wspólnoty parafialnej, jak i za piękne myśli zawarte w przemówieniu przedstawicieli młodzieży, która dziś będzie bierzmowana. Ogromnie się cieszę, że mogę wraz z wami przeżywać ten piękny jubileusz 25-lecia istnienia waszej parafii. To, że ona istnieje, że cieszycie się tym pięknym kościołem, to piękną świątynią, skazano w swoim czasie na zagładę, to jest zasługa wielu ludzi. To jest zasługa ówczesnego biskupa, obecnego księdza arcybiskupa Bolesława Pylaka. To jest wielka zasługa księdza kanonika Chomicza. To jest olbrzymia zasługa obecnego waszego księdza proboszcza, charyzmatycznego człowieka, który czyni więcej niż inni w 10 parafiach. To jest zasługa was, waszych rodzin, waszych przodków, tej tysięcznej, anonimowej grupy ludzi wiernych, którzy podejmowali działania, żeby tę parafię stworzyć, żeby ten kościół odbudować, żeby on był piękny, żeby zarówno wasze dzieci, jak i wasze wnuki mogły się w tym kościele modlić. W sposób szczególny w tej chwili chciałbym wspomnieć o zasługach wspaniałego człowieka, tutaj już dzisiaj wspominanego, który miał ogromny wkład w w to, że ten Kościół w swoim czasie oddano do dyspozycji Kościoła Hrubieszowskiego. Mianowicie chcę wspomnieć o osobie pana profesora Zina, zmarłego niedawno. W czasie tej mszy świętej będę się modlił w waszej intencji, was wszystkich, parafian tej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Parafii. Ale w sposób szczególny będę się modlił w intencji tych, którzy z entuzjazmem, przełamującym trud, przełamującym ubóstwo, rozbudowywali te parafie. Będę się modlił w intencji tych, którzy odeszli już do Pana, żeby Pan Bóg im wynagrodził ich ofiarę, którą tutaj w tej waszej parafii złożyli. Jak powiedziałem, cieszę się bardzo, że w tym uroczystym dniu grupa waszej młodzieży przyjmie wielki sakrament bierzmowania. Przyjmie go uciekając się o pomoc, o łaskę, o opiekę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przed chwilą słyszeliśmy słowa, które wyśpiewał diakon, słowa Ewangelii opowiadające o tym najbardziej tragicznym momencie w historii kosmosu, momencie śmierci Chrystusa na krzyżu, śmierci, dzięki której zostaliśmy zbawieni, dzięki której każdy z nas ma nieutracalną nadzieję na wieczne szczęście. Chrystus, umierając, patrzył gasnącym okiem na tych dwoje wiernych mu, najbliższych, stojących u stóp krzyża, na którym konał. Nie patrzył na tych, którzy wówczas bluźnili, rzucali wyzwiska i przekleństwa, ale na tych dwoje, którzy byli mu wierni do końca, na matkę i swojego ukochanego ucznia świętego Jana. I wypowiedział wówczas niezwykle ważne słowa, które traktowane są jako testament Chrystusowy. Powiedział do matki: Matko, oto syn twój, wskazując oczami na świętego Jana. A później do świętego Jana: Synu, oto matka twoja. Tymi słowami nie tylko oddał w opiekę sobie nawzajem tych dwoje najbliższych mu ludzi, ale uczynił coś więcej. W osobie świętego Jana wtedy pod krzyżem był każdy z nas, była każda z nas. Oddając swoją matkę za matkę świętemu Janowi, Chrystus wtedy oddał swoją matkę każdemu z nas na matkę. Matka to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka to słowo, które oznacza miłość. Miłość prawdziwą, która nie zdradza. To słowo, które oznacza wierność, która oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka. Gdy umiera matka, nasza ziemska matka, wtedy w życiu każdego człowieka, najbardziej nawet dorosłego, w duszy tego człowieka pęka raz na zawsze jakaś niewidzialna, a jednocześnie niezwykle mocna struna. I po śmierci matki tej ziemskiej tak trudno jest żyć. Tak trudno się przyzwyczaić do tej świadomości, że nie mamy już matki, że odeszła. Wielu z nas tu obecnych utraciło swoje rodzone matki. Ale nikt z nas nie może czuć się sierotą, bo Chrystus dał nam na matkę swoją matkę, która nas kocha, która nami się opiekuje, która słucha naszych zwierzeń, która słucha naszych próśb do jej stóp zanoszonych. Dlatego to jest takie niezwykle ważne, byśmy czcili naszą niebieską Matkę. Byśmy w chwilach trudnych, w chwilach kryzysów, jakie przeżywa każdy człowiek, oddawali jej swoje życie pod jej opiekę. Naród polski, który przeżył bardzo trudną historię, trudniejszą niż inne narody, rozumiał, co to znaczy Matka. I od początku tej naszej trudnej historii, od 1000 lat, nasi przodkowie okazywali Maryi szczególną cześć. I nie jest wcale dziełem przypadku, że pierwszy kościół zbudowany na ziemiach polskich, na ruinach pogańskiej świątyni w Gnieźnie, to był kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Nie jest bynajmniej przypadkiem, że pierwszy zabytek literatury naszej polskiej w języku polskim zapisany, kazania świętokrzyskie, to był zabytek, to były kazania poświęcone czci Matki Najświętszej. Nie jest dziełem przypadku, że pierwszy nasz hymn narodowy to była pieśń, przesławna pieśń Bogu Rodzica Dziewica. Z tą pieśnią na ustach szli polscy rycerze i żołnierze do wielu bitew, śmiertelnych bitew, w których decydował się los naszego narodu. Śpiewali tę pieśń przed śmiertelną bitwą z krzyżakami pod Grunwaldem, pod Cecoro, pod Chocimiem i zwyciężali. Pod Chocimiem 5000 polskich rycerzy rozbiło armię szwedzką 20-tysięczną. To z ryngrafami Matki Najświętszej, z chorągwiami, z jej wizerunkiem, szli polscy chłopi pod Racławicami na armaty moskiewskie i zwyciężali. To polscy żołnierze w 1920 roku trzymali medalik w ręce i różaniec, walcząc z bolszewikami w bitwie pod Warszawą, w której decydował się los nie tylko Polski, ale całej Europy. To polscy żołnierze śpiewali godzinki, modlili się, odmawiali litanie do Matki Najświętszej pod Monte Cassino i w tysiącznych innych bitwach i czerpali z tego nabożeństwa od Maryi wielką moc. Mówią czasem niektórzy, ironicznie obcy tak mówią, o polskiej maryjnej pobożności, że to jest naiwny polski sentymentalizm. To nie jest żaden sentymentalizm. Ta pobożność maryjna daje naszemu narodowi ogromną siłę, która pozwala mu przetrwać najtrudniejsze momenty historii, która broni tożsamości naszego narodu, która broni wartości chrześcijańskich i polskich. Gdy kilkanaście lat temu odzyskaliśmy w sposób cudowny, wprost, wolność i niepodległość, bez sierot, bez wdów, bez krwawych walk, jak zwykle to bywało, odzyskaliśmy wolność i niepodległość, otrzymaliśmy te nieskończenie wielkie dary od Boga, to jestem przekonany, że to jest w pierwszym rzędzie zasługa Matki Najświętszej. Do której pielgrzymowaliśmy, do której modliliśmy się tysięcy razy, do której odmawiamy różaniec, do której odmawialiśmy i odmawiamy litanie i inne modlitwy. Pobożność maryjna to wielka moc, to wielka siła, jaka jest w polskim narodzie, która pozwala przezwyciężyć temu narodowi ataki zła. Ich nie brakowało w naszej historii. Nie brakuje ich także dzisiaj, o czym mówili wasi przedstawiciele w swoich pięknych przemówieniach. cieszymy się ogromnie, że jest z nami telewizja Trwam i Radio Maryja, które czczą Matkę Najświętszą, które walczą o wartości narodowe, polskie i o wartości chrześcijańskie, na których zbudowana została cywilizacja europejska. Co więcej, cywilizacja euroatlantycka. Bóg im zapłać za to ich wielkie dzieło. Bóg zapłać ojcu Rydzykowi, charyzmatycznemu dyrektorowi tych mediów, tych katolickich, polskich mediów, za ich niezwykle ważne dla polskiego narodu i dla Europy działanie. Za chwilę grupa młodzieży Trubieszowskiej otrzyma wielki sakrament bierzmowania. Sakrament nazywany słusznie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od tej chwili, kochani młodzi przyjaciele, będziecie dojrzałymi chrześcijanami, dorosłymi chrześcijanami. Będziecie pełnić ważną funkcję w Kościele Bożym, do którego weszliście poprzez Chrzest Święty. Pamiętajcie, że dojrzałość pociąga za sobą odpowiedzialność. Od tej chwili, gdy Duch Święty stąpi na was, a stąpi, tak stąpi, jak stąpił na apostołów i Matkę Najświętszą w czasie zesłania Ducha Świętego, stąpi przez niegodne ręce biskupa na każdego z was i na każdą z was. Od tej chwili pamiętajcie, że jesteście odpowiedzialni za Kościół, za wasze rodziny, za was samych, za wiarę w waszych duszach, za wiarę w duszach waszych najbliższych, za wiarę waszych rodziców, rodzeństwa, kolegów, przyjaciół. Ten sakrament was ma umocnić wśród tych siedmiu darów Ducha Świętego, które otrzymacie. Otrzymacie także dar męstwa, który ma sprawić, że będziecie odważnie wobec całego świata, nie wstydząc się, przyznawać się do Chrystusa. To nie jest takie łatwe. Wiecie, jak młody człowiek czasami się zachowuje w takim zgromadzeniu, w towarzystwie ludzi niechętnych religii. Najchętniej ukrywa to, że jest wierzący. Najchętniej nie chce się do tego przyznać. Trudno mu jest przeżegnać się przy innych, przy obcych, czy zmówić modlitwę, bo się boi, że go posądzą o to, że jest nienowoczesny, nienowoczesna, że nie jest modny, bo modna jest niewiara, bo modne jest wyśmiewanie się z wartości religijnych. Duch Święty was umocni, byście umieli być mężni, bo męstwo to nie jest zuchwałość. Męstwo największe okazuje się wtedy, kiedy człowiek przezwycięża swoją własną słabość, kiedy przezwycięża samego siebie. Duch Święty was umocni do waszego życia w trudnych czasach. W XX wieku Europa i Polska i inne narody z całego świata prawie przeżyły dwie straszne wojny. Przeżyły dwie bezbożne ideologie. Hitleryzm i bolszewizm. Bezbożne, walczące z Bogiem, z Kościołem. Ideologie, które mają na sumieniu dziesiątki milionów istnień ludzkich, niewinnych ofiar. Ale w naszych czasach, jak mówi Jan Paweł II w swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość, zagraża nam trzecia ideologia bezbożna, ideologia zła. Ona nie jest podobna do tych wcześniejszych, jeśli chodzi o metody działania. Obecni ideologowie zła, walczący z Kościołem, z Bogiem, z moralnością chrześcijańską, z doktryną chrześcijańską, katolicką, używają innych metod. Nie zamykają, przynajmniej na razie, do więzienia. Nie rozstrzeliwują. Nie niszczą fizycznie przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, bo na świecie nadal chrześcijanie są mordowani, męczeni w wielu krajach islamskich i innych. Ale w naszym kręgu kulturowym na razie takich prześladowań nie ma. Ale ta ideologia ma do dyspozycji innego rodzaju środki. Może jeszcze groźniejsze niż te, które miały te bezbożne, minione ideologie. Ma do dyspozycji olbrzymie media. Ma do dyspozycji olbrzymie pieniądze. Ogarnia współczesne areopagi we współczesnych społeczeństwach. Najważniejsze to parlamenty, to uniwersytety i to media. Te trzy areopagi. Parlamenty, uniwersytety, media. To opanować. To jest ich cel. Wtedy można zatruć duszę społeczeństw. I to się tak przecież dzieje. Wiele parlamentów ustanawia prawa niezgodne nie tylko z dekalogiem, z wolą Bożą, ale i z prawem naturalnym. Wiele parlamentów na świecie ustanawia prawo do mordowania nienarodzonego życia ludzkiego, do mordowania ludzi starych, chorych w eutanazji, do mordowania życia ludzkiego w nieodpowiedzialnych badaniach genetycznych. Ustanawia dziwne, nienaturalne, będące karykaturą związki, niby to małżeńskie, homoseksualne. To wszystko, co było niewyobrażalne jeszcze kilkanaście lat temu, dziś staje się faktem. To jest działanie nowej ideologii zła, pod której presją znajdą się ci młodzi ludzie, te młode dziewczyny i młodzi chłopcy, bo my starsi temu już nie ulegniemy. Ale oni mogą ulec i dlatego im potrzebna jest moc wielka od Ducha Świętego, żeby w tej wielkiej sztafecie, jaka trwa od 2000 lat, w której przekazywany jest depozyt wiary i moralności chrześcijańskiej, żeby odegrali swoją ważną rolę. Żeby wiarę, którą otrzymali od was, rodziców, dziadków, przekazali swoim dzieciom, swoim wnukom, gdy stworzą swoje rodziny. Na świecie jest dużo dobra. Na pewno więcej jest dobra niż zła. Bo gdyby było więcej zła niż dobra, ten świat by już nie istniał. Gdy się tak rozejrzymy wśród swoich najbliższych, wśród znajomych, krewnych, kolegów, przyjaciół, to stwierdzimy, że w większości są to ludzie dobrzy, szlachetni. Ale jest także zło. I zło ma do dyspozycji wielkie środki, jak już o tym wspomniałem. Jak powiedział jeden z angielskich wspaniałych pisarzy, Lewis, kiedyś diabeł miał utrudnioną pracę, bo musiał każdego z osobna kusić. Dzisiaj ma do dyspozycji wielkich pomocników, ma do dyspozycji media, które jego idee, diabelskie idee przekazują milionom, milionom ludzi, zwłaszcza młodym ludziom, zatruwając ich świadomość. I dlatego w czasie udzielania wam, kochani młodzi przyjaciele, sakramentu bierzmowania za chwilę zapytam was, czy wyrzekasz się szatana i wszystkich spraw jego? I sądzę, że odpowiecie, wyrzekam się. Bo inaczej nie miałoby sensu bycie wasze tutaj, na tym placu przed waszym pięknym kościołem. Diabeł jest realnością. Jest to byt realny. Jego największe zwycięstwo polega na tym, że wmówił wielu ludziom współczesnym, że nie istnieje. Jemu nie zależy na tym, byśmy się go bali, byśmy go dostrzegali. Nie, wprost przeciwnie. Woli, żebyśmy go ośmiewali, żebyśmy go bagatelizowali. Wtedy działa swobodnie. I ma wielu pomocników, ma swoje media, ma swoje gazety pełne rozpusty, pełne przemocy. Ma swoje gry komputerowe, które sieją nienawiść i przemoc. Ma także innych pomocników. czasem takim pomocnikiem szatana bywa, że nieświadomym jest twój kolega czy koleżanka, jeśli namawiają cię do zła. Jeśli ci proponują narkotyk, alkohol, rozpustę. Jeśli twój kolega z twojego sąsiedztwa proponuje ci, żebyście napadli na kogoś, żebyście się włamali do cudzego domu czy do samochodu. Pamiętaj, to jest pomocnik szatana. Może sobie nawet nie zdajesz sprawy z tego. I naucz się mówić nie. Młodzi ludzie, bardzo trudno im to przychodzi powiedzieć nie. W sytuacjach, kiedy powinni to powiedzieć. To jest wielka dojrzałość, a sakrament bierzmowania ma dać wam dojrzałość. Dojrzałość duchowa, jeżeli człowiek potrafi powiedzieć nie swojej koleżance, swojemu koledze. Jeśli potrafi powiedzieć nie mediom, jeśli potrafi powiedzieć nie kanałom telewizyjnym, gazetom, które sieją zło. I to macie dzisiaj w czasie tego sakramentu otrzymać, tę siłę do mówienia nie złu. Młodość jest jak wiosna. Często poeci porównują młodość do wiosny. Tak jak wiosna jest pełna kwiatów, zapachów, śpiewu ptaków, jest cudowną porą roku, pełno nadziei. Tak samo i młodość jest pełna radości, pełna nadziei. Tyle macie planów. To chcielibyście jeszcze w życiu osiągnąć. Bóg wie, kim chcielibyście być. I możecie być. I możecie. Przed wami jest ogromnie wiele szans. Ale pamiętajcie, że tak jak wiosna jest czasem ciężkiej pracy, to ci, którzy pracują na roli, wiedzą najlepiej, że bez ciężkiej pracy na wiosnę nie będzie zbiorów jesieni. Tak samo i młodość musi być okresem ciężkiej pracy. Jesteście młodzi. Macie prawo do zabawy, do radości. Nikt wam tego prawa nie odbiera. Do tańca, do wycieczek, do poznawania coraz to nowych ludzi. Ale pamiętajcie, że jest to także czas ciężkiej pracy. Bo żyjemy w czasie i w świecie trudnym. W świecie wielkiej konkurencji. W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii, nauki i techniki. Co jedna minuta ustalany jest nowy związek fizykalny. Co trzy minuty nowy związek chemiczny. Co pięć minut na świecie odkrywane jest nowe jakieś odkrycie w zakresie medycyny. Z 10 uczonych, jacy żyli od początku świata do naszych czasów, 9 żyje teraz. Co 7 lat podwaja się liczba publikacji naukowych, jakie były od początku świata. Świat się rozwija niezmiernie dynamicznie. Jest ogromnie trudno dotrzymać kroku, żeby nie zejść na margines, żeby nie być sługą, parobkiem, służącą dla innych, mądrzejszych, bardziej wykształconych. Dlatego to jest takie ważne, byście wy młodzi wykorzystali ten czas młodości. Macie możliwość, możecie się uczyć. Społeczeństwo robi wszystko, co może, byście mieli szansę na naukę. Nie zmarnować tego czasu szkolnego, z czasu liceum, czasu studiów, czy gdzie indziej was opatrzność postawi. Ale pamiętajcie, że sam rozwój intelektualny to za mało. Bo można być człowiekiem bardzo dużo wiedzącym, bardzo inteligentnym, a jednocześnie bardzo podłym i złym. Może tak być. I taki człowiek jest jeszcze groźniejszy niż ten prosty przestępca. W 1939 roku na nasz kraj napadli nasi zachodni sąsiedzi. Wiemy dobrze, jakie szalone krzywdy zostały wyrządzone Polsce przez Niemcy hitlerowskie. Nie ma sensu tego dzisiaj wspominać. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wtedy, w 1939 roku, naród niemiecki był narodem najbardziej wykształconym na świecie. Wystarczy zresztą otworzyć jakokolwiek encyklopedię, jakokolwiek historię nauki. jakąkolwiek historię filozofii, muzyki, sztuki, ile tam jest nazwisk niemieckich. To wyjątkowy naród, genialny naród, intelektualnie i artystycznie. A mimo to dopuścił się takich niewiarygodnych zbrodni, ponieważ odszedł od dekalogu, odszedł od przykazań, od moralności chrześcijańskiej, uwierzył fanatycznemu Hitlerowi, który odrzucał religię chrześcijańską i zawiódł ten naród do straszliwej klęski. I w życiu normalnego, zwyczajnego człowieka, w innym wymiarze oczywiście, może się to powtórzyć. Sam rozwój intelektualny, sama sprawność intelektualna, sam talent artystyczny, to za mało. Człowiek musi być dobry. Musi słuchać Bożych przykazań. Musi wierzyć w prawdy podane przez Kościół do wierzenia. Bo inaczej zmarnuje to życie na tym świecie, a także wieczność. Musimy być odporni na działania nowej ideologii zła. Bo prowadzi ona, każde odejście od dekalogu, od prawa naturalnego, od Boga, od Bożych przykazań, prowadzi do nieszczęścia, do tragedii, do rozpaczy. Pod koniec XIX wieku w Niemczech żył taki wybitny filozof, którego pisma stały się jakoś podstawą dla ideologii nazistowskiej, Friedrich Nietzsche, który sam ogłosił swoim współczesnym, że Bóg nie istnieje. Ogłosił śmierć Boga. Ale to był człowiek dziwny. Jednocześnie rozumiał on, czym jest wiara w Boga. Rozumiał, jak olbrzymie znaczenie ma ona dla narodów, dla ludów, dla społeczeństw. I dlatego kiedyś zwrócił się z takim dziwnym apelem do współczesnych mu intelektualistów europejskich, którzy, co tu dużo mówić, wywołali rewolucję bolszewicką. Nie kto inny, to inteligenci wywołali tę rewolucję. Zwrócił się z takim dziwnym apelem, z takimi dziwnymi słowami. Cóż to? Pyta Nietzsche. Zamordowaliście Boga w waszej świadomości i myślicie, że ujdzie wam to bezkarnie? Wiemy, że nie uszło to bezkarnie. Że wywołane przez nich ideologie i faszystowska, i bolszewicka spowodowały największe zbrodnie, jakie kiedykolwiek miały miejsce w historii. Dlatego nikomu z nas nie wolno zamordować Boga w swojej świadomości, w swojej duszy, w duszy swoich bliskich, swojej rodziny, swoich dzieci, swoich wnuków. A można to zrobić niekoniecznie słowami, ale postępowaniem niezgodnym z Bożymi przykazaniami. Bo nie wystarczy, żeby ojciec wysyłał dziecko do kościoła, jeśli sam nie chodzi do kościoła nigdy. Nie wystarczy, żeby matka mówiła córce, klękaj do pacierza, jeśli sama nie klęka do pacierza. Przede wszystkim uczy się życiem, świadectwem własnego życia, mniej słowami. Dlatego wielki papież Paweł VI powiedział kiedyś, współczesny świat nie potrzebuje nauczycieli wiary. Przede wszystkim potrzebuje świadków wiary Chrystusowej. A nauczycieli wiary wtedy, jeśli są jednocześnie świadkami tej wiary, jeśli żyją według tej wiary. Kochani, Maryja, którą dzisiaj czcimy w sposób szczególny i do której się uciekamy, bywa w życiu niektórych ludzi ostatnią więzią z Bogiem. Kiedyś polski poeta Lechoń napisał piękny wiersz, w którym zwrócił się do Matki Najświętszej. Lechoń pisze tak: o Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera, nad kołysko dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Ty perły masz od królów, złoto od rycerzy. W Ciebie wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Nieraz spotykałem w swoim kapłańskim życiu ludzi, którzy odeszli od Boga z tych czy innych względów. Nie chodzą do kościoła, nie chodzą do sakramentów świętych. Zerwali. Mówią, że są niewierzący, ale nie stać ich na to, żeby się pozbyć różańca czy medalika, które otrzymali w dniu pierwszej komunii od swojej matki. Nie stać ich, żeby się pozbyć obrazka Matki Bożej karmiącej, obrazka, który wisi nad łóżeczkiem ich dziecka. Tego nie mogą uczynić. To jest ostatnia więź ich z Bogiem poprzez Maryję. Dlatego to takie ważne jest, byśmy do Matki Najświętszej się uciekali. Byśmy ją prosili o wiarę dla nas, dla naszych najbliższych, dla naszego polskiego narodu, który się w tej chwili chwieje i o którego świadomość musimy walczyć. Polecajmy wszystkich opiece Matki Najświętszej, nieustającej pomocy. Amen.